Podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
Co może robić słynna Klara, bohaterka bestsellerowej książki Izy Kuny 10 lat później, kiedy ma już 50 lat i jedzie na pogrzeb? Ale to nie jest smutna historia. W Wielkim Spotkaniu, w Wielkiej Literze goszczę Izę Kunę.
Dzień dobry.
Aktorkę i pisarkę, której talent podziwiam od lat, a właściwie, bo to już ile, 10 lat od pierwszej książki Klara. Teraz wyszła twoja książka Klara jedzie na pogrzeb. I ja mam takie pytanie, Iza, co się stało z Klarą?
Klara się postarzała.
Ale dramatycznie. Czy ty nie wiesz, że 50 to jest teraz nowa 30?
Być może tak jest, ja tego nie zauważam. Ja myślę, że 50 dla mnie to jest nowa 50. Klara się, tak, jest starsza o 11 lat, w związku z tym nachodzą ją różne myśli, wspomnienia, którymi nagle chce się podzielić. Ciągle są obok niej ci sami przyjaciele, ciągle jest matka, o której miłość się dobija, ciągle jest były narzeczony, obecny kochanek, czy też narzeczony. Ciągle czeka na miłość swojego życia, ciągle bierze leki silniejsze i popija droższymi alkoholami. Więc to jest ciągle ta sama Klara, bo ja, jak wiesz, mam taką teorię, że ludzie się nie zmieniają, tylko jakby te lata też determinują różne jej zachowania. No jest...
Ale Iza, ale to co piszesz w tej książce, ja wiem, że to jest oczywiście ironiczne też, chociaż znając ciebie, wiem, że jest tu dużo autobiografii, ale nie, dlatego nie będę pytać, które wątki są prawdziwe, a które nie, bo chyba za dużo wiem, ale to jest wbrew temu trendowi, żeby teraz, wiesz, są ciało pozytywne, aging jest, że przecież 50 to jest nowe otwarcie, że świat właśnie teraz stoi przed nami otworem, że możemy wszystko, a ty jedziesz na pogrzeb w tej książce i twoi czytelnicy jadą razem z tobą.
No tak, ale jadą też w wesołym towarzystwie, a poza tym to, że 50 może wszystko, to jest właśnie to, co zrobiłam. To znaczy, że mogę wszystko i nie muszę się poddawać trendom. Chociaż jeśli, tak jak twierdzisz, jest tak, że możemy właśnie zrobić wszystko, to ja to robię. Właśnie opisując Klarę taką, jaką jest. I wydaje mi się, że ona taka jest. I oczywiście jest dużo różnych zabawnych historii w trakcie pogrzebu również i przed pogrzebem. To niemniej jednak chciałam opowiedzieć jakąś taką historię o kobiecie właśnie w tym wieku.
I ta niewidoczność, odczuwasz to teraz?
No tak, kiedyś dużo o tym słyszałam i kiedyś jedna z koleżanek aktorek starszych wtedy ode mnie właśnie pierwsza zwróciła mi na to uwagę, ponieważ widziała, jak się dobrze bawię, jak wyglądam, powiedziała mi, że do 50, a potem powiedziała mi to również pewna wspaniała aktorka, która wygląda i wyglądała wtedy na bardzo szczęśliwą i pogodzoną, jak to mówią brutalnie niektórzy, ze sobą, w każdym razie szczęśliwą. I ona też mi to powiedziała ze łzami w oczach, że po 50 będzie dramat. I ja oczywiście nie przyjęłam tego bez refleksji, no ale jednak było mi dalekie myślenie jakieś takie głębsze na ten temat, chociaż mnie towarzyszy, takie myśli o śmierci i o odchodzeniu towarzyszą od dzieciństwa, więc jakby nie było tu w tym nic dziwnego. Natomiast samo starzenie się jakoś traktowałam zawsze, że to w ogóle nie jest dla mnie takie istotne, że ja się nie boję swoich zmarszczek, podobam się sobie i tak dalej. Tak myślałam, mając lat 40. Potem pomyślałam sobie, że takie głupoty trochę gadałam, no ale wtedy tak się czułam. Ale może to robiłam tak trochę na wyrost, żeby właśnie zakląć rzeczywistość. Natomiast mnie 50 nie uderza ze względu na zmarszczki i starzejące się ciało, chociaż też, tylko bardziej ze względu na to, że nie wiem, jak byłabyś słaba z matematyki, no nie jesteś w stanie sobie tej drugiej połowy wyliczyć, że będzie dłuższa. Po prostu mniej życia mi zostało, mówię o sobie, bo nie chcę się, mniej życia mi zostało, optymistycznie, może nie tak mało, ale jednak mniej. I to jest coś takiego, ten rychły koniec, który nie tylko towarzyszy mi teraz, ale od zawsze mi towarzyszył. Ja jak byłam mała, myślałam o tym, co to będzie, jak będę miała 30 lat, bo wtedy miał być koniec świata. Pamiętasz?
Pamiętam. I wtedy żegnaliśmy się wszyscy w szkole.
Tak, tak. A ja z kolei szłam pod górkę, dosłownie u mnie na ulicy w Tomaszowie. Tak sobie szłam i tak mówię, jak tak chciałam się bardzo mocno tak czymś zdołować, bo coś tam pokłóciłam się z mamą czy coś. I tak się chciałam mocno zdołować, to wtedy wyobrażałam sobie koniec świata, że nie będzie nic i ta pustka i w ogóle. I że wtedy będę miała lat 30 i wtedy mi się wydawało, że 30 to już będzie koniec życia. No a potem coraz jakby z biegiem lat, z biegiem dni, tej śmierci się zawsze bardzo bałam i pogrzeby, na które oczywiście chodziłam, bo musiałam albo chciałam, zawsze towarzyszył tak jakoś taki lęk przed tym, że to się zaraz skończy.
Ale masz tak w życiu codziennym, że nie wiem, że tak tu opisujesz, że tam dzwonisz, nie dzwonisz i cały czas twoi bohaterowie albo umierają właśnie, albo umarli. To jest trochę też taka proza oniryczna, gdzie się ta jawa ze snem przeplata. Ale masz także, że w życiu codziennym się martwisz o tych bliskich i masz takie przeczucia, Boże, muszę zadzwonić, bo może nie żyję?
Wiesz co, ja się w ogóle martwię o bliskich. To jest taka rzecz, której się nigdy nie pozbędę. Przyzwyczaiłam się i trochę takie techniki uskuteczniam, że jednak nie dzwonić, nie mówić o każdym śnie, który miałam. Ale jak mam na przykład jakiś bardzo, bardzo zły sen, to wtedy od razu rano wstaję i mówię Markowi, bo wydaje mi się, że jak o tym powiem, to odsunę te niezłe myśli i to mi pomaga. Tak, no ja się kiedyś bardzo mocno leczyłam, mówiąc tak też może prosto ze snów. Ja przechodziłam taką 2-letnią terapię z powodu różnych rzeczy w swoim życiu, które mi się przydarzyły i przytrafiały. Ale też takim jednym z poruszanych tematów były sny, które mi się sprawdzały, których się bałam. Kiedyś bałam się w ogóle, teraz mam na szczęście inaczej, ale wiesz jak to jest, jak teraz mówię, że mam inaczej, to przyjdę zaraz do domu, zasnę i jutro powiem, zadzwonię do ciebie i powiem, Kaśka, Jezus, znowu się bałam zasnąć, coś ty mi tutaj, więc ja też się boję, ale tak było. Kiedyś bałam się spać, bo te wszystkie rzeczy, które mi się śniły, miały jakiś symbol. Jakieś znaczenie. No ale ja wyrosłam w takim domu, gdzie będąc małą dziewczynką jeździłam do babci i zawsze te ciocie, które przyjeżdżały i babcia i moja mama, które się spotykały w izbie, zawsze opowiadały, co się komu stało i że to się sprawdzało. W związku z tym, nie wiem, czy sama z siebie mam takie predyspozycje, podejrzewam, że może tak być. Czy to jest też coś, w czym żyłam i nie mogę się od tego oderwać, więc ja często miewam, teraz może już rzadziej, ale takie sny, które właśnie których się boję albo które coś znaczą i na drugi dzień okazuje się, że coś jest na rzeczy.
Boże, tak. Już mam ciarki.
No jak będzie jakiś miły sen o tobie, Kasia, to za ciebie zadzwonię.
Ale to jest tak, że sprawdzasz to w senniku, czy...
Nie sprawdzam, dlatego że ja, wiesz, ja mam taką historię, której chyba nigdy nie opowiedziałam, ale to powiem a propos snów. Jak byłam zresztą w Wawrze na kolonii, to wtedy wszystkie dziewczyny właśnie były senniki, sprawdzałyśmy sny, pisałyśmy w pamiętnikach różne rzeczy i ja przeczytałam, a już wtedy miałam sny, już wtedy na przykład, prawda, zęby, które się śniły, czy krew, to krewni, czy na przykład jak ktoś kogoś bił, to też ktoś przyjeżdżał, no takie wszystkie rzeczy, które ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa i byłam na kolonii w Wawrze i śni mi się, i przeczytałam sny, oczywiście, co to jest śmierć w snach? No bo to było dla mnie najważniejsze. Astronom. Jak się śni astronom, to znaczy, że ktoś umrze. I słuchaj,
ale
tego samego dnia...
Astronom?
Uważaj. No z lunetą, bo mi się taki przyśnił, rozumiesz? Kopernik mi się przyśnił. I ja w tego dnia, jak tylko przeczytałam, że astronom to ktoś umrze, czyli to jest śmierć, to ja tej nocy mam taki właśnie, dokładnie Kopernika, może to nie był Kopernik, ale luneta, okno i astronom w takim płaszczu. No i rano wstałam mokra, a miałam wtedy, nie wiem, 10 lat, to był chyba 82 rok, bo wtedy był Mistrzostwa Świata, no to miałam 12. Ja się obudziłam zlana potem i okazuje się, że pierwszy raz mnie nigdy rodzice nie odwiedzali na koloniach. Przyjechali do mnie rodzice we dwójkę, bo ja byłam przekonana w ogóle, że ktoś umarł, że matka umarła albo ojciec umarł, byłam przekonana. Nie, bo to wiesz co było w senniku, przepraszam, już wiem, śmierć bliskiej osoby. W związku z tym wiedziałam, że bliska osoba, no to jest tylko matka albo ojciec, nie? No więc oni przyjechali mnie odwiedzić i od tamtej pory, jak mi się śniła stroną, to ktoś przyjeżdżał, więc można odczarować tę rzeczywistość, no ale ja już mam takie sprawdzone rzeczy, jak mi się ojciec śni na przykład, to chce mnie przed czymś przestrzec, przeważnie jak mi się śni taka pani profesor, którą miałam w szkole, pani Zofia Petri, to też jest dla mnie coś takiego, na co muszę uważać. Mam takie sprawdzone historie. Oczywiście jak czasami mi się coś śni, mówię Marek, to mi się śniło to i to, no oczywiście przestań, on mi tak jakoś uspokój się, nie, chcesz wiedzieć co mi się śniło, nie chcę wiedzieć, to mi też leczy, że nie muszę, ale jak opowiadam o tym, to jest mi potem lżej to znieść.
A te wasze, tak pomyślałam o Marku w kontekście tego, co robicie na Instagramie, bo ty chodzisz właśnie za bardzo pozytywną osobę, dobrze nastawioną do życia i do świata, a tymczasem mroczna Iza Kuna, która wyziera z tej książki, jest zupełnie inna. Rozumiem, że to jest też taki sposób wasz na co? Na rozweselenie innych? Na dodanie sobie trochę optymizmu?
Słuchaj, my mamy duże poczucie humoru, jak mnie znasz, i ja, i Marek. W tej książce też jest dużo poczucia humoru, ale jest dużo takich rzeczy, o których chciałam napisać i które mnie bolą, więc często opowiadam o nich z poczuciem humoru, a często bez poczucia humoru.
O przemocy mówisz bez poczucia humoru?
No bo nie mam poczucia humoru na temat przemocy. W każdym razie my z Markiem jesteśmy osobami bardzo pozytywnymi i to, co robimy na Instagramie, to jest też część naszego życia. Lubimy tak ze sobą rozmawiać. Ktoś, kto nas zna, wie, że te rozmowy, kiedy jesteśmy przy stole, zawsze tak wyglądają. Oczywiście to mają pewną formę, bo to są filmy. Dobrze, że Marek się chciał do tego jakby przekonać. I tak, rozweselamy siebie, a przy okazji mam wrażenie ludzi, którzy nas oglądają.
A powiedz o tej przemocy, bo właśnie tutaj to jest taki wątek, który poruszasz. Właśnie już bez tej ironii i tak psychologicznie zauważyłam, że jakby trochę obnażasz też to zjawisko, jak ono jest odbierane w takim prostym, zwykłym społeczeństwie, nie gdzieś, bo Klara mieszka, pochodzi z Kutna, tak można tak powiedzieć, i pokazujesz ten cały mechanizm, kiedy dziewczyna nie wie, jak się nie potrafi z tego wyjść, kiedy rodzice udają, że nie widzą.
Tak, to jest wszystko moim zdaniem podszyte strachem, naszym wychowaniem, że czegoś nam nie wolno, czegoś nie wypada i że jeśli tak się dzieje, to znaczy, że zasłużyliśmy na to, albo też wstydzimy się w ogóle o tym mówić. Myślę, że wstyd jest takim głównym uczuciem, które nam towarzyszy, kiedy nie chcemy poprosić o pomoc i też tej pomocy nie bierzemy. Ale nie bierzemy dlatego, że o tym nie mówimy. I z jednej strony my, mówię teraz o kobietach, bo akurat tu jest taka, mówię, ale też tam jest bite dziecko, też kolega, który był mały, też miał taką sytuację bardzo podobną. Więc mówię teraz o kobietach, takich jak ja. Kobietach, które wiedzą, że to nie jest dobre, cierpią z tego powodu, bo to mówię o przemocy psychicznej, ale fizycznej również. Tam zresztą Klara pisze, że to, że mówi o sobie, że mnie wyzywał, że to nie bolało tak jak bicie. Oczywiście wiadomo, to jest różnie, ale to jest tak, że Klara i pewnie takie kobiety jak Klara, które doznają przemocy, wstydzą się o niej opowiadać. Dlatego, że nie mają wsparcia. Nie mają wsparcia w domu na pewno. Rodzice też się wstydzą tego, że jeśli jest tak, że nie wiedzą o tym, no to oczywiście dlaczego dzieci im tego nie mówią? Dzieci się wstydzą. Jeżeli wiedzą, to tym gorzej. Ale jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli wychodzimy z takich domów, że będziemy taką przemoc stosować też swoim dzieciom i swoim najbliższym. I to jest niestety takie koło. To się wszystko zapętla bardzo. I teraz staram się w tym powiedzieć dość prosto i tak wprost, no właśnie prosto, wprost, co to znaczy dla kobiety, która jest bita, która jest poniżana, którą się wyzywa i która boi się o tym opowiedzieć. Wstydzi się, zamyka się w sobie i oczywiście to jest tak, że akurat u Klary to mija, po jakimś czasie zdaje sobie sprawę, że nie może tak żyć, że nie chce, ale ponieważ nie ma innych wzorców. Dlaczego? Bo wiesz, zastanawiamy się, czemu kobiety tak robią. Już słyszałam tysiące rzeczy, dlaczego ktoś nie krzyczał. Ja pytam się, dlaczego ktoś nie słyszał, jak ktoś krzyczy. Dlaczego ktoś nie krzyczał, dlaczego nie prosił o pomoc. I nagle wszyscy, nagle osoba, która doznaje tej przemocy, jest znowu winna tego, że tak się dzieje. I tego, że nie prosi o pomoc, więc kobiety zamykają się w tym swoim świecie. I jeżeli którejkolwiek uda się wyrwać, to jest... To jest wielka sprawa i dlatego myślę sobie, że to jest też po to ta historia Klary w tym kontekście, że też chciałabym wiedzieć, że to się przytrafia wszystkim nam tak naprawdę. Wiesz, historia z chłopca, nie chcę tu mówić, zaraz się rozpłaczę, którą mieliśmy ostatnio okazję przeoglądać historię dziesięciolatka, który poszedł na policję i poprosił o pomoc. To jest coś absolutnie, ja nie mogę przestać o tym myśleć, dlatego że nie wierzę, ja dostałam tyle, ponieważ ja o tym opowiedziałam na Instagramie. Dostałam tyle informacji od ludzi na Instagramie, jestem z takiego domu, byłam w takim domu, wyszłam z niego, byłam w takim domu i wyszłam z tego po 20 latach, nigdy tam nie wróciłam, ale mieliśmy sąsiadów, którzy, no już małe jest prawdopodobieństwo, że my, ludzie z wielkiej płyty, nie słyszą tego, co się dzieje za ścianą, nie ma takiej opcji. Ja jestem tak wrażliwa na to i taka... Nie jestem w stanie tego znieść. Myślę, że gdyby Klara też taką pomoc otrzymała, byłoby inaczej. No, nie chciała się zwrócić w pewnym momencie do swoich rodziców, ale też był jakiś opór z tej strony, ale też myślę, że oni się też bardzo wstydzili. Natomiast moim zdaniem tutaj, jeżeli ktoś to słyszy albo widzi, to jego zasranym obowiązkiem jest zareagować. Dlatego, że często my, kobiety, dzieci, mężczyźni, w ogóle ludzie, którzy doznają przemocy, nie mamy takiej siły. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Myślimy, że tak ma być, ponieważ tak zostaliśmy wychowani. Nie mamy innych wzorców. Nie mamy innego dotyku, tylko taki. No więc jeżeli masz coś takiego, to skąd wiesz, że może być inaczej? Jeżeli jako żona doznajesz przemocy, mąż cię leje, zabiera ci pieniądze, bije cię, krzycze na ciebie i tak dalej i ty nie masz i nigdy nie miałaś niczego innego, a jest to pierwszy mężczyzna w twoim życiu, to sobie myślisz, coś jest ze mną nie tak, skoro tak się dzieje. Dlatego nie mówisz o tym nikomu. A potem przyjaciele cię pytają, czemu nie mówiłaś i sama tego nie wiesz dlaczego. Sama w ogóle tam po 20 latach nie zdajesz sobie, znaczy zastanawiasz się, dlaczego dopuściłaś tak, do takiej sytuacji i nie wiesz tego. Dlatego ja się w ogóle nie dziwię, ja się bardziej dziwię tym, którzy nie reagują. Naprawdę się dziwię i uważam właśnie, że oni po prostu... Ta znieczulica i to, że nie wierzę, że ludzie tego nie słyszą. Naprawdę po tych informacjach, które dostałam na swoim Instagramie teraz, czyli 3 dni temu, 2 dni temu, gdzie ludzie dzielą się ze mną historiami, które przeżyli, to jest wstrząsające, jak wiele osób doznaje przemocy.
Jest też bardzo symptomatyczna scena w tej twojej książce, kiedy Klara chce spotyka tego swojego byłego chłopaka, który ją bił i on jest z żoną, z małym dzieckiem, jeśli dobrze pamiętam. I Klara prosi ją o numer telefonu, bo tak jakby wyciągała rękę do niej, że chciałaby ją w razie czego wesprzeć. I ta dziewczyna mówi, że ona nie widzi takiej potrzeby.
Tak, no
to jest też chyba taki syndrom ofiary bardzo częsty.
Bardzo.
Nie wchodź tutaj na moje podwórko, bo tutaj wcale nic złego się nie dzieje. To, co pokazujemy na zewnątrz, tak ma być.
Wiesz co, Klara zrobiła wszystko, co mogła. Poza tym jedzie na pogrzeb i poza tym tak naprawdę wsadziłaby temu człowiekowi nóż w serce, gdyby mogła. Na ile znam Klarę. Dlatego, że doznała od niego czegoś najgorszego w swoim życiu, czego sobie można tylko wyobrazić. Ale to, że w ogóle zwraca się do tej dziewczyny i to, że chce jej pomóc i to, że ta dziewczyna mówi nie, no wiesz, tam chyba jest, jak na ile znam Klarę, pewnie chciałaby mu powiedzieć wszystko i zrobić z nim wszystko na tej stacji benzynowej, ale ze względu na tą dziewczynę i to dziecko tego nie robi. Nie wiem, może gdyby dalej się jakoś losy potoczyły, to może by coś zrobiła. Ale tego nie wiem. W tej książce
się to... Ale
tamtej
nie dała szansy. A powiedz, a jeszcze jest też się odnosisz do takiego tematu, który jest też aktualny. Molestowania, ale to molestowanie jest zupełnie inaczej pokazane. To nie jest jakiś, właśnie znowu, nie że jakiś znany producent, tylko że to jest wujek, który ciocię łapał przy wszystkich i to jeszcze nawet piszesz nie piersi, tylko sutki, żeby jakby samym tym słowem, w sensie, dlaczego tak piszesz? A potem sobie uzmysłowiłam, że ty samym tym słowem pokazujesz, jak to wygląda z perspektywy małej dziewczynki, która musi na to wszystko patrzeć i która musi w tym żyć i się wychowywać, gdzie właśnie to się wszystkim wydaje naturalne.
Tak, właśnie ponieważ dużo rzeczy nam się wydaje naturalne, dlatego potem się tak zachowujemy, a nie inaczej. No nie mamy takie wzorce, jakie mamy. Klara akurat pochodziła z takiego miejsca, gdzie to wszystko było, te śmiechy, śmichy, chichy, jak to mówią, z tego, że wujek... spogląda na Klarę lubieżnie, czy też kręci cioci sutki. To są takie rzeczy, to znowu poruszamy taki, myślę, że też Klara się bardzo tego wstydziła. Ona oglądała to jak film, jak coś, co jest normalne, ale też ta granica była w niej jakoś tak przekroczona. No, ona czegoś takiego nie doznała, ale oglądała. No, to też jest coś takiego, że wkraczasz, wiesz, to jest tak jak ja jako dziecko oglądałam pierwszy raz Perłę w Koronie i widziałam nagość i tak dalej, no to sama zasłaniałam oczy, ale byłam bardzo ciekawa, że to się dzieje. To w ogóle było takie, no każdy z nas lubi takie rzeczy, że to jest coś takiego podniecającego i w ogóle, ale to jest kino, a kiedy widzisz to na własne oczy, to... to łatwo się, łatwo być zranionym bardzo. Ale też dużo jest tam śmiesznych rzeczy. Mówię o tym dzieciństwie i o tym, jak Klara jedzie z wujkiem pijanym.
No, to bardzo śmieszne było.
Kiedy Klara jedzie z pijanym wujkiem ze Świniobicia i wujek zasypia nad wielką kierownicą, kierownicą wielką jak słońce, a babcia klepie go i mówi: nie śpi, nie śpi. Tak, dużo te wesela, tak, dużo z takich rzeczy, które myślę były dla Klary miłe i przyjemne. Otóż to było jej dzieciństwo, więc strzelanie z grabi czy rzucanie się granatami. Wiesz, to jest też, ja też teraz opowiem trochę o sobie, no bo o kim też mam opowiadać. Klara też wyrosła w takim, a nie innym domu, to znaczy ja już o tym wielokrotnie mówiłam, moja rodzina i ja pochodzę z rodziny, która nie ma dużych tradycji, jeśli chodzi o zaangażowanie społeczno-polityczne. Moi dziadkowie nie walczyli w powstaniu. Z tego co wiem, nie byliśmy jakoś specjalnie odważni. Mówię o takich rzeczach i takich tradycjach, no, bardzo sobie ceniących w pewnych środowiskach. Ja urodziłam się w średnim mieście. Chodziłam w pochodach pierwszomajowych. Mój ojciec był szefem działu kadr. Matka była, nie należała do żadnej organizacji poza Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, TPD. Ja sama się jakoś tak broniłam przed różnymi organizacjami. Nie chciałam należeć do ZSMP, w ogóle jakoś tak nie chciałam. Więc jakby najważniejsza dla mnie była rodzina, rozumiesz? Wszystkie rzeczy związane z historią i tak dalej, to do mnie przychodziło późno, nawet nie w szkole, bo mówię już o takich sloganach, no ale mnie o Katyniu nikt w szkole nie uczył. I być może dlatego, że moja nauczycielka w ogóle o tym nie wiedziała. No tak zostałam wyedukowana, nie byłam w super szkołach, byłam w bardzo fajnych szkołach, bo towarzysko to dla mnie było najważniejsze, szkoła podstawowa i szkoła średnia. Potem w szkole średniej zaczęłam się dowiadywać o różnych rzeczach, ale też to jakby nie miało takiej, no nie miałam takich tradycji w rodzinie, że rozmawialiśmy o tym i że mieliśmy, tak jak teraz często się spotykam podczas różnych rozmów, że właśnie w mojej rodzinie nigdy nie było żadnego komunisty, my mamy, mój pradziadek czy tam dziadek walczył w powstaniu. To jest super rzecz, naprawdę. Ja nie mogę powiedzieć, że ja żałuję tego, bo ja mam swoją historię, natomiast no nie, co ja zrobię, że ja mam rodzinę z tradycjami rodzinnymi, no i taką cenię sobie bardzo to, że z takiego miejsca wyszłam i że jakby nie miałam się też poza stanem wojennym od tej historii, nie miałam się od czego odbić, więc odbijałam się od rodziny i od towarzyskich historii, a nie od tego, no, że żadna krzywda się nam nie stała, moi rodzice nie były internowani, moja matka nie była internowana, nie siedzieli w więzieniu, więc ja rozumiem, że każdy ma swoją historię, no ja mam taką.
Żyliście sobie spokojnie, miałaś czas też się tą rodziną nacieszyć. A Kubańczyk był naprawdę? Czy to jest już wymyślona postać? Bo wizyta w szkole zrobiła na mnie wrażenie i pomyślałam sobie właśnie, że to jest z tych kategorii, że wydaje się niemożliwe, a prawdopodobnie tak było. Czyli pijany dyrektor szkoły od rana, który...
Wiesz co, dużo jest tam historii, które są nie tyle prawdziwe, co mają jakieś swoje inspiracje. Tak było w Klarze również w pierwszej części. I tak jest teraz. Spotykam różnych ludzi, którzy opowiadają jakąś historię i ja potem na przykład coś sobie przypominam i o tym mam. Więc Kubańczyk w naszej szkole nie był, ale był u mnie w domu. I rzeczywiście, co mnie bardzo uderzyło wtedy, był bardzo przystojnym mężczyzną i takim pierwszym obcokrajowcem, którego widziałam. Wiesz, to też jest trochę tak, że no, ja w Tomaszowie nie miałam okazji przyglądać się ludziom, którzy mieli inny kolor skóry. No, jak było, wszystkie dzieci nasze są, to były dzieci o różnych kolorach skóry, ale bardziej był to, że to jest takie ciekawe, nie? Że ktoś może mieć, ale ja nigdy nikogo takiego na oczy nie widziałam. I jak przyjechał do nas, ponieważ moja siostra przywiozła ze studiów, znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że jak jechałam do mojej siostry do Łodzi z moim ojcem na osiedle Lumumby i tam były potwierane okna i wszyscy obcokrajowcy śpiewali łamanym polskim Góralu, czy ci nie żal, napici, bardzo szczęśliwi, więc mój ojciec się zawsze z tego cieszył i zawsze o tym opowiadał. Do mojego ojca to było coś takiego, że super, że oni śpiewają Góralu, czy ci nie żal i to, że to była taka namiastka zagranicy. I kiedyś moja siostra przywiozła rzeczywiście, przywiozła to jest złe słowo, ale przyjechała do nas z takim pięknym Kubańczykiem, którym powiedział o nas, że jesteśmy śmietankowymi ludźmi. Co mnie doprowadziło do szału, bo nienawidziłam śmietany, ale nie wiem dlaczego śmietankowi. Ale jakoś tak, to że był ładny bardzo, chyba przykryło tę historię, ale wiesz, no w szkole mieliśmy różne spotkania, więc to jest historia różnych rzeczy. Mieliśmy fantastyczną klasę, mieliśmy znakomitych nauczycieli w szkole podstawowej numer 8 w Tomaszewie Mazowieckim. Więc to jest zupełnie oczywiście inna historia, bo to jest Kutno, no to mamy Klarę i Klara jest w Kutnie, ale to są też jakieś części moich wspomnień, czyli te lekcje, gdzie przyjeżdżali zbowidowcy i opowiadali o swoich rzeczach. Przyjechali śpiewacy, którzy śpiewali nam. No wiesz, dla takiego dziecka, które ma 7 czy 8 lat, no historia o wojnie jest słabo interesująca, to nie bójmy się tych słów, ale w ogóle, że były takie rzeczy, to bardzo dobrze, no tylko myśmy wtedy nic z tego nie rozumieli, naprawdę.
Jeszcze czasem nam straszne filmy pokazywali, ja pamiętam kiedyś mi tak na zimowisku puścili, no to dzisiaj się boję, jak widzę ten tytuł, już teraz nie pamiętam. Ale...
No ja pamiętam taki film Ptaki ptakom, który został pokazany u nas na sali gimnastycznej. Jak dzieci leciały z wieży, więc do dziś to pamiętam po prostu i to tak zostało na mnie.
Wieszali ludzi na tym moim.
No więc historia historią, no widocznie po prostu trzeba też ją umieć dobrze opowiedzieć i wiedzieć kiedy i w jakim wieku są te dzieci. No w każdym razie myśmy się cieszyli z tych spotkań, bo wtedy nie było lekcji, to było oczywiste, ale też te wszystkie akademie, jak ja sobie teraz przypomnę, Dzień Matki, 1 maja, Dzień Nauczyciela i ciągle te wiersze, które musiałaś wkuwać i stawać i po prostu cała szkoła przychodziła i też cieszyła się, że nie było. A jak się już ktoś pomylił, to w ogóle była taka beka. Więc było coś, powiadam, jak ktoś mi ostatnio powiedział, w moim domu nie było żadnego komunisty i tak dalej, to powiem ci tak, te lata 70. dla mnie to była naprawdę taki okres szczęśliwości i nie mam zamiaru się tego wstydzić i o tym nie opowiadać z powodu tego, że to były trudne czasy. Ja wiem, że trudne, bo jestem w miarę wyedukowaną osobą, czytam trochę różnej literatury i gazet, więc wiem jak to było tak naprawdę, ale wtedy co mnie to obchodziło tak? Nie doznałam tego ani ja, ani moja rodzina.
Byłaś dzieckiem.
Byłam dzieckiem. Mieliśmy pokój z kuchnią, do którego zawsze przyjeżdżali różni ludzie i spali u nas, czy z rodziny, czy nie. Potem mieliśmy raptem 2 pokoje. Mój ojciec był szefem dział kadr, nie mieliśmy samochodu, nie mieliśmy telefonu. Do pani Kowalskiej biegaliśmy po to, żeby zadzwonić albo żeby... Ja miałam kiedyś takiego narzeczonego, co ja szłam do pani Kowalskiej, żeby zadzwonić do niego, a on szedł do swojego sąsiada i myśmy rozmawiali. On z Łodzi, ja z Tomaszowa i myśmy rozmawiali od sąsiadów. Więc krótko mówiąc, nie byliśmy ludźmi zamożnymi, ale tak jak mówię, były wyjazdy, były książki, były kryształy i tyle. I to się dla mnie liczyło i wata cukrowa i pochody pierwszomajowe. Co ja, mając 7-8 lat, dla mnie pochód pierwszomajowy to był dla całej naszej klasy. Myśmy przychodzili, była beka totalna, śmialiśmy się, maszerowaliśmy z tymi chorągiewkami i wiem, że ludzie stali na trybunach. No wiesz, wolałam to 100 razy bardziej od oczywiście różnych takich innych historii, jak Oazy i tak dalej, nigdy nie byłam. Jakoś wydawało mi się, że czułam się Polką i że to jestem taka dumna, że jestem w Tomaszowie, że macham biało-czerwoną chorągiewką. No, ale już nie mówiąc o wyścigach kolarskich.
No.
Wyścigi kolarskie, ja pamiętam, jak był wyścig pokoju i cała nasza klasa, fantastyczna szkoła podstawowa numer 8, po raz kolejny podkreślam, mieliśmy pójść na ten wyścig pokoju, stanąć w alejach i czekać, aż oni będą tam machać chorągiewkami czy tam czymś. I ja pamiętam, że wtedy uczyliśmy się rosyjskiego i wszyscy się przygotowywali, nie? Kak tiebie zawód, gada tak między sobą, nie? Sztoeta, oczywiście już słynne żarty, sztoeta, sztacheta. Ale słuchaj, i myśmy, ja miałam też przygotowane, o co jego zapytam tego kolarza. Jak myśmy stanęli w tych alejach, słuchaj, ja do dziś pamiętam, jak oni przejechali. To po prostu było takie, koniec. Jak to? Gdzie oni są? Gdzie jest... Jak ciebie zawód? I w ogóle, no bo głównie to Rosjanie wygrywali, wiadomo, NRD jeszcze, ale głównie Rosjanie. No i oczywiście nasi też, wiadomo. Ale pamiętam, że to były takie, to była integracja nasza i taki socjal, który mieliśmy, czyli to towarzystwo. Ja mieszkałam daleko od szkoły, ci wszyscy moi koledzy odprowadzali mnie potem prawie całą klasą do szkoły. Więc wiesz, mieliśmy syna pastora, co też było takim, no wiesz, teraz jest to czasami, o jakie dziwne, ale wtedy... mieliśmy koleżankę, która nie chodziła do kościoła i to też dla nas było super, że nas taka fajnie się ubierała, więc jakoś nam się to wszystko sklejało. Matka miała tak się fajnie ubierała, do dziś pamiętam. I ten syn pastora w lakierkach, który jeździł z nami zawsze do operetki do Łodzi, bo to jeszcze było śmieszne, to było coś niesamowitego, że myśmy nie jeździli tak do teatru do Łodzi. na operę, czy tam spektakl, tylko raczej była operetka, rozumiesz? Czyli ha, 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 hi, hi, hi. Ale co się działo w tym autobusie i to, że w ogóle to są naprawdę lata, które ja uwielbiam. Ja za tym bardzo tęsknię, za takim socjalem. Te dzieci na mojej klasie, mówię o tej podstawówce, to było coś wspaniałego. I tam właściwie czasami chłopaki się bili, ale albo na przykład, nie wiem, kto był przywódcą Powstania Styczniowego, jak gdzieś pamiętam. Pani Michałowska pytała, kto był przywódcą Powstania Styczniowego i jeden chłopak wstał i nie wiedział i mój kolega mu krzyknął: Paganini, Paganini, on powiedział Paganini, więc pani oczywiście odpowiednio go potraktowała, no ale Paganini był przywódcą Powstania Styczniowego u nas w szkole podstawowej, więc to były tak śmieszne rzeczy, ja bardzo sobie ceniłam to i tego mi żal najbardziej chyba.
Jak powiedziałaś o tym, o tej łodzi i o ulica się nazywała Łomumby?
Czy... Na Lumumby, to było osiedle. Osiedle, to było akademiki.
A ja w Moskwie pamiętam taki, to było właśnie Uniwersytet imienia Lumumby na ulicy Mekluha Maklaja.
I to ładne, no tak, dla wypowiedzenia.
Albo odwrotnie, już teraz nie pamiętam, ale i tam widziałam też pochód pierwszomajowy, odświeżyłaś moje wspomnienia i właśnie studenci z różnych końców świata maszerowali w tym pochodzie, grając na jakichś bębnach, szli w swoich szatach, tych takich folklorystycznych swoich, afrykańskich czy jakichś, i Kubańczycy też tam byli właśnie. Odświeżyłaś mi ten, to w pamięci, ale myślę, że... Czy to jest, jesteśmy trochę przed Dniem Matki i ja się zastanawiałam, bo zaczynasz też od Dnia Matki trochę, nawiązujesz do tego. I ta książka porusza bardzo ważną relację i chyba najtrudniejszą relację w życiu kobiety, czyli relację matka-córka. I bardzo trudną. I się zastanawiałam, czy ta książka może być prezentem na Dzień Matki. Potem się sama zaczęłam w tym odnajdywać i czułam się coraz gorzej z tym. Bo myślę, że niezłą terapię można przejść czytając to.
Wiesz co, tak, no ja, ta książka ma taki, zadedykowana jest mamie, żeby była ze mnie dumna, ale myślę, że to jest taka też pogoń za byciem kochanym przez matkę i taka nieodwzajemniona miłość, która moim zdaniem może działać w dwie strony. To na pewno jest nieodwzajemniona miłość dziecka do matki, matki do dziecka. Akurat to jest z perspektywy Klary, czyli takiej miłości, której... No, w takiej miłości, której się nie czuła kochana chyba. I dla mnie to też jest najważniejsza rzecz na świecie. Od tego się wszystko zaczyna. I choćbyśmy, nie wiem, jakie miłości spotkali w życiu i kto, ile terapii przeszli, to jest coś, co chyba determinuje nasze życie w jakimś sensie. Tak mi się wydaje, ale też świadomość tego, bo oczywiście są różne szkoły, prawda? Wszyscy są szkoły, które krzyczą, żeby małe dziecko, zresztą mówię o tym jeden z bohaterów, żeby przytulić to małe dziecko, które się ma i tak dalej. Są takie szkoły, gdzie trzeba wykrzyczeć wszystko swoim rodzicom. No, szkoły są różne. Mnie się wydaje, że Klara po prostu chce o tym opowiedzieć i nawet nie jest to jakaś forma terapii, bo chyba terapia jakoś brzmi tak bardziej naukowo i tak... Ja myślę, że ona chce o tym opowiedzieć, że ma taką potrzebę i nie chcę nikomu zrobić krzywdy, to na pewno. Ja też nigdy bym nie chciała nikomu zrobić krzywdy, no ale to jest część jej życia i część mojego życia, ponieważ o tym napisałam, więc chciałam o tym opowiedzieć, tylko tyle i aż tyle.
To jest, chyba dzięki temu też dowiadujemy się, dlaczego Klara nie może sobie tego życia za bardzo ułożyć, bo ten brak... z dzieciństwa ma swoje piętno na jej życiu.
No dużo. Ja myślę, że to jest takie, że ona z jednej strony ma ta więź z matką jest bardzo duża, jest ogromna. Ona, myślę, z jednej strony nie może ciągle dosięgnąć tych ambicji i tych pragnień matki. No to jest to, co ja przeżywam teraz jako matka, prawda? Że często jest tak, że my realizujemy swoje ambicje, nawet nieświadomie, nawet z taką myślą, nie, ja nie będę tego, nie będę, bo ja tak byłam wychowana, to ja to zrobię inaczej. No, jak konie wyścigowe, idziemy tak, jak nam ktoś ten powie start i tyle, więc ja nie jestem bez jakby skazy, jeżeli chodzi o bycie matką i tak dalej. Ale mówiąc brutalnie, no być może, nawet na pewno matka Klary nie dostała takiej miłości, nie wiedziała być może, co to jest, nie umiała się tym posługiwać. I też mówiąc, robiła co mogła. No, ja nie usprawiedliwiam wszystkich rzeczy, broń Boże. Tak jak nie chcę, żeby ktoś usprawiedliwiał potem tego, co na przykład ja mogłam zrobić nieświadomie, ale to jest taka trochę sytuacja bez wyjścia, wydaje mi się. Oczywiście ja też, ja bardziej hołduję takiej historii, że jeśli jesteśmy już dorośli, to też byśmy może tych rodziców zostawili w spokoju, pod warunkiem, że nas na to stać i że to, czego doznaliśmy, nie było bardzo ciężkie i nie zdeterminowało na tyle naszego życia, że nie możemy żyć. To jest zupełnie inna historia. I oczywiście każdy ma swoje dramaty. Ludzie sobie radzą z wielkimi, a nie radzą z małymi, więc tego też porównywać nie można, ale ja bym nie chciała nikogo skrzywdzić i swoimi opowieściami. Myślę, że Klara też tego nie chce, ale ma prawo do powiedzenia tego, jak się czuje. I ma prawo do powiedzenia do tego, że była ofiarą przemocy Klara, że nie dostała takiej miłości, jaką chciała, że jest osobą uzależnioną, jak wszyscy jej przyjaciele. Że ma taką odwagę, żeby o tym opowiedzieć, ale też ma w stosunku do siebie dużo czułości, i też wie, że jest słaba. Jakby Klara tutaj nie opowiada w tych, że jest jakąś niezwykłą osobą. Raczej mówi o sobie też prosto i też dość brutalnie czasami. Ponieważ jest duża już, więc też patrzy na siebie małą, myślę, z sympatią dużą. I próbuje jakoś rozkminić resztę swojego życia. No ale czy jej się uda, nie wiadomo.
A za 10 lat będzie kolejna Klara? Tak sobie myślałam, jaka byłaby ta 60?
No wiesz, trudno mówić o tym, co będzie, prawda? Klara się kończy tak, jak się kończy, więc to jest, zobaczymy. Na razie o tym nie myślę. Na razie chciałabym, żeby Klara pożyła trochę w tej formie, w jakiej żyje i zobaczymy, co będzie dalej. Nie myślę. Wiesz, dlaczego nie myślę? Dlatego, że po pierwszej części Klary byłam taka podniecona i w ogóle chciałam pisać następną i następną i następną i chyba dobrze, że tak się nie stało. Oczywiście ja trochę zmarnowałam swój czas na niepisanie. I wtedy pamiętam też, mój wydawca z Wielkiej Litery powiedział mi wtedy, że jak nie napiszesz teraz, to nie napiszesz tej książki. I to była prawda, bo ja się do tego zabierałam bardzo niesystematycznie. Jakoś chyba na siłę coś chciałam zrobić. I potem przyszedł taki moment, że pomyślałam sobie, że to jest chyba ten moment związany z różnymi rzeczami, które się wydarzyły też w moim życiu, że chyba to jest dobry moment, żeby do tej Klary wrócić. Więc gdyby ona była wcześniej napisana, pewnie byłaby kimś innym. No więc teraz wolę nie myśleć o tym, że napiszę o niej, to może jakoś szybciej, prędzej mi to przyjdzie.
Rozumiem, że to za bobą tutaj teraz będzie działało.
Tak, ja jestem bardzo taka przesądna. Może z wiekiem coraz mniej, ale jednak. Natomiast myślę o innym projekcie teraz, żeby trochę odetchnąć, ale też myślę, że tak dużo rzeczy się wydarzyło w tej Klarze, że będzie o czym opowiadać.
Ale czy powstanie też sztuka?
No zobaczymy, no na razie książka dopiero jest, że tak powiem, gotowa, więc zobaczymy. Ja ze swoimi rzeczami chyba nie chciałam się nigdy jakoś tak konfrontować i nigdy nie robiłam tego ani w teatrze, ani wolałam, żeby ktoś to za mnie zrobił, bo chyba to jest lepiej, że ktoś patrzy na to z dystansu i bierze to, co dla niego jest najlepsze. Może kiedyś, ale nie myślałam ani o pierwszej Klarze, ani o drugiej, tak samo jak zawsze proponowano mi podczas, kiedyś wydałam pierwszą Klarę, że koniecznie był już serial i film, podpisałam umowy, no w ogóle wszystko było na najlepszej drodze, skończyło się słabo, reżyser, z którym się związałam na kilka lat, potem odszedł od projektu z różnych powodów, ale więc to się nie udało, ja potem już nie miałam takiej determinacji, żeby jakby ciągnąć temat, natomiast za każdym razem, kiedy spotykał się ze mną reżyser i mówił właśnie, to miał na uwadze to, że ja będę grała Klarę. Ja w ogóle tego nie zrobiłam wtedy, ani nie napisałam dla siebie, ani i w ogóle za każdym razem byłam taka zdziwiona. Znaczy rozumiem ich, że ponieważ jestem aktorką, jestem w tym wieku, mam takie poczucie humoru i tak dalej, ale nie, zawsze mówiłam nie, no proszę bardzo, możecie to robić, ale ja nie będę grała Klary. No, w teatrze zagrała Edyta Olszówka znakomicie. W innych interpretacjach też nie grałam, więc nie, może będę starsza jakoś bardziej. Jak nie będę miała, może, nie wiem, jakichś innych pomysłów, to się przyjrzę temu bardziej. Ale na razie bym chciała, żeby ktoś się nad tym pochylił.
A jakie masz inne pomysły? Możesz mówić?
No na pewno chcę przyjrzeć się bardziej, mówię o pisaniu, na pewno chcę się przyjrzeć bardziej Listom do siostry w przyszłości, bo to też jest taka relacja, która bardzo mnie interesuje, siostry. Bardzo zajmuję się też rzeczywiście pracą ze studentami cały czas. Dzisiaj zaczynam nowy semestr, więc bardzo to mi, chciałam powiedzieć, spędza sen z powiek, ale spędza w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Cały czas o tym myślę, dopiero co oddałam jeden egzamin, bo mieliśmy przyspieszoną sesję, teraz drugi. Mam też bardzo dużo propozycji, to jest też paradoksalnie w tym wieku, zawodowych, więc mam jesienią, zdaje się, rozpoczynam dwa nowe projekty w teatrze. I to jest dziwne, bo ja tak z teatrem miałam zawsze na bakier, ale teraz zaczęłam dużo grać w teatrze, więc jest super. Ale też skończyłam jeden serial, skończyłam film, teraz zaczynam nowy serial. Pod koniec maja mam w planach też jeszcze film jeden w czerwcu, jeżeli terminy się nie pokryją, więc, ale już podchodzę do tego tak, wiesz, co ma być, to będzie. Kiedyś to bym o tym opowiadała, że Boże, jak się nie uda, co ja zrobię? Teraz nie. Nie, teraz już nie. Teraz już po prostu uda się, to uda, nie, to nie. Ale dużo mam propozycji rzeczywiście i dużo rzeczy zrobiłam w tym czasie.
To czekamy na następne projekty.
Ja też bardzo czekam na następne spotkanie, Kasia. Wiesz o tym, że spotkanie z tobą jest zawsze wielką przyjemnością dla mnie.
Dziękuję ci bardzo.
Ja również.
Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.